Panie Bogu, bracia i siostry, w tym dzisiejszym nabożeństwie, to już takie nabożeństwo poświąteczne, w niedzielę, zaraz po świętach, o godzinie 15, dziękujemy Bogu naszemu, że dał nam dożyć do dzisiejszego dnia, do dzisiejszego nabożeństwa, że możemy dzisiaj znowu słuchać Jego słowa, możemy się spotykać w Duchu Jego Świętym, jako jedna społeczność, jako ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Panu, że będziemy mogli budować się, będziemy mogli błogosławić Jego święte imię. Wtedy, gdy będziemy stosować Jego słowo, Jego napomnienia, Jego zalecenia. Dlatego teraz słuchajmy Jego słowa, ale najpierw, jak to mamy w zwyczaju, będziemy się modlić do Niego, będziemy prosić Go, aby On pobłogosławił nam, kiedy będziemy słuchać Jego słowa, kiedy będziemy słuchać to, co On ma nam do powiedzenia. Jego wspaniałych słów, Jego słów, które mają moc. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie nasz i Boże, Królu nasz i Stwórco, dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam łaskę, że możemy ten dzień zaliczyć jeszcze na nasze konto. Dziękujemy Ci, Boże, że dałeś nam dożyć do dzisiejszego dnia w zdrowiu, w błogosławieństwie. Dziękujemy Ci, Panie, że dalej chcesz uczyć nas swego słowa, chcesz nas budować, przemieniać, uświęcać, abyśmy napełniali się Twoim słowem, napełniali się Twoją taką duchową manną, Panie, i wzrastali w poznawaniu Ciebie. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, o Twoje namaszczenie, Panie, na słowo, które usłyszymy, abyśmy nie tylko usłyszeli, ale i zrozumieli te słowo, ale też mieli pragnienie, aby je wdrożyć w życie, aby je stosować, aby to była zasada naszego życia. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Halleluja. Amen. Rozważymy dzisiaj fragment zapisany w pierwszej księdze proroka Samuela, rozdział 8. Pierwsza księga proroka Samuela, rozdział 8. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Birszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. Zebrali się wtedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowi nie chodzą twoimi drogami. I ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do Ciebie, gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z Tobą. Otóż teraz słucha ich głosu, ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienia króla, który będzie nad nimi królował. I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Rzekł więc: takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował. Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli dowódcami nad tysiącami, dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze sługi i służebnice i najlepsze wasze bydło i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce. Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu zasługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie tak, ale niech król będzie nad nami. I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu. Pan zaś rzekł do Samuela: usłuchaj ich głosu i ustanów im króla. Samuel rzekł więc do mężów izraelskich: idźcie każdy do swego miasta. Zauważmy, tutaj ten rozdział mówi o końcówce już życia Samuela, proroka izraelskiego, sędziego, ale też i tego, który przewodził całym Izraelem. I kiedy Samuel już wiedział, że odchodzi, miał swoich synów dwóch, Joela i Abiasza. Oni też byli sędziami i on ustanowił swoich synów, aby sądzili Izraela w jego miejsce. Tylko jego synowie różnili się od niego bardzo. Różnili się w dążeniach, różnili się w pragnieniach, różnili się w tym, że nie mieli pasji dla Pana. Czytamy w wierszu trzecim, lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, czyli nie chodzili drogami Pana, za którymi chodził, po których chodził Samuel. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. I widzieli to wszyscy Izraelici i przyszli starsi Izraelscy do Samuela, do Ramy, gdzie Samuel mieszkał, i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ostaną więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. Widzimy, synowie Samuela, ci dwaj wymienieni z imienia, nie chodzili drogami Samuela, nie podobali się Panu. Podobnie jak sędzia izraelski, który był przed Samuelem, Heli, też miał dwóch synów, którzy też byli kapłanami, ale też nie chodzili jego drogami. Słowo Boże nie mówi o tym, że Heli ich nie strofował, bo nie strofował swoich synów i oni poszli na manowce, grzeszyli bardzo przed Panem. Podobnie i synowie Samuela. Dla nich najważniejszy był zysk, były pieniądze, nie służba dla Boga. I Samuel też ich nie strofował, nie zwraca mi uwagę. Słowo Boże nie mówi nic o tym, czyli nic takiego nie było. Nie wychował ich na ludzi pełnych bojaźni Pana. I starsi Izraelcy nie chcieli, aby ci dwaj synowie Samuela byli jego sędziami, ale poprosili nie o następnego sędziego, nie o człowieka, który będzie tak jak Samuel przed Bożym obliczem prowadził ich, tylko zapatrzyli się na królestwa okoliczne i powiedzieli do Samuela straszne słowa. Samuel aż, wiecie, zmroziło go, gdy usłyszał tę prośbę. Oni powiedzieli do Samuela: ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził. No to jeszcze, wiecie, nie jest tak tragicznie, ale dalej, jak to jest u wszystkich ludów. Czyli wzorujemy się na ludach okolicznych, wzorujemy się na tych narodach, które wokół nas są, a które nie słuchają Bożego Słowa, nie służą Bogu. Wiecie, to nie było przeciwko Bożej woli, że Izrael chciał mieć króla. Bóg wiedział, że Izrael będzie chciał mieć króla i to jakby nie było jeszcze złe, ale chcieli mieć króla, jak u wszystkich ludów się dzieje. Nie króla, który był podległy Bogu, który ponował się Bogu. Chcą mieć króla, który jest na wzór obcych narodów, który jest przekupny, który można manipulować, który nie dociska im jakby takiej śruby, że przed Bogiem musicie chodzić, musicie Bogu służyć. Czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 14-20. Tu czytamy, Bóg mówi, jeszcze kiedy Mojżesz był na tym świecie, i mówi tak: gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie: ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie. Zauważmy, Bóg przewidział to, ale te słowa, które mówi Bóg, mówił tylko o królu jako o osobie, która ma przewodzić ludowi. Ale Izraelici byli już wtedy zepsuci i oni chcieli króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów. A tu Bóg nie mówi o królu, który będzie ich sądził. Ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, mówi Bóg o Izraelitach, że takie będą mieli życzenie. I Bóg mówi, dobrze, ale jeden warunek stawiam. 15 wiersz, to może ustanowić nad sobą króla pod warunkiem, że króla tego Pan Bóg sam wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci, czyli musi być to Izraelita. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Jeśli Bóg wybiera króla, to ten król jest bogobojny, ten król słucha Bożego Słowa i jest przez Boga błogosławiony i na tym zyskuje cały naród. Ale Bóg, kiedy mówi tej piątej Mojżeszowej, stawia konkretne warunki, jaki ten król ma być. To jest absolutne przeciwieństwo tego, jakiego króla chcieli Izraelici, gdy rozmawiali z Samuelem. Czytamy tak dalej. Bóg mówi tylko od 16 wiersza tej piątej Mojżeszowej, tylko niech nie trzyma sobie wiele koni i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce. Także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów lewitów. I będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przekazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Widzimy, Bóg pozwala na ustanowienie króla nad Izraelem, człowieka, ale tego, którego Bóg sobie upodobał, który będzie spełniał surowe warunki, surowe jak na króla, które Bóg tutaj wypisuje. Izraelici chcieli zupełnie innego króla. Takiego, który, gdzie będzie luźno żyć, gdzie będzie każdy w swoim domu będzie mógł robić to, co mu się podoba i nikt nie będzie mu się wtrącał tutaj do jego sposobu prowadzenia domu, sposobu wyznawania wiary i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy Izraelici powiedzieli o tym ludowi i Samuelowi, że chcą króla, rzekł Pan w 7 wierszu, wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówił do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, żebym nie był królem nad nimi. Inaczej by było, gdyby przyszli Izraelici do Samuela, powiedzieli, módl się ty za nami do Boga naszego, aby dał nam króla, który poprowadzi nas, króla według swojej woli. Nic Izraelici tu u Boga nie wspominają, tylko mówią, tak jak jest u wszystkich ludów wokół nas, tak my chcemy. Czyli tak jak okoliczne narody grzeszą, my też chcemy grzeszyć. Tak jak okoliczne narody stawiają posążki obcym bogom, to my też chcemy stawiać. Dlatego Bóg mówi, nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, mówi 8 wiersz, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, a do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą. Teraz usłuchaj ich głosu. I Samuel ostrzegł ich, jakie są uprawnienia króla. No to są takie uprawnienia bardzo, bardzo uciążliwe dla narodu. Ale co robi naród? Nieważne, co król będzie od nas żądał, nieważne, jakie będą wymagania króla. Czytamy 19 wiersz. Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela. Lecz odpowiedział, nie tak, ale niech król będzie nad nami. Zobaczmy, lud nie chciał, żeby Samuel dokończył wypowiadania się, wysłuchał Samuela lud do końca i podjął taką decyzję, my chcemy króla. Czytamy, lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela. My chcemy być takimi, mówią Izraelici, jak wszystkie ludy. Niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny. Nie pan, tylko człowiek. No i tak jak chcieli, tak Bóg dozwolił im, aby wybrali sobie króla. Według własnych kryteriów, według własnych decyzji, własnych wyborów. i wybrali Samuela, syna Kisza z Beniamina. Człowieka postawnego, człowieka odważnego, człowieka walecznego, człowieka silnego, który przewyższał u głowy cały naród i im, czyli Izraelitom, wydał się ten człowiek najodpowiedniejszy. Ale czy Bogu on był przychylny, czy Bogu on był posłuszny? Na samym początku wydawało się, że no, Saul dobrze zaczyna, słucha Boga, modli się, no tak stwara takiego obraz takiego dobrego człowieka przed Bogiem, takiego posłusznego, słuchającego Bożego zakonu, wypełniającego Bożego prawa, ale później odmienił mu się i zaczął iść zupełnie w drugą stronę, zaczął siebie promować, zaczął oddawać, zabierać sobie chwałę, nie oddawać tej chwały Bogu i przez to Bóg odrzucił go. I powołał Bóg na jego miejsce człowieka, którego sam wybrał, Dawida. I zauważmy, jak było za czasów Saula i jak było za czasów Dawida. Zupełnie inne czasy, zupełnie inne królestwo, zupełnie inni ludzie byli na tronie. Ale Bóg spodziewał się, że ludzie zapragną króla już 400 lat wcześniej, zanim Izraelici przyszli do Samuela, żądając króla. Ale Bóg ustalił kwalifikacje, jakie powinien posiadać przyszły władca, który miał być królem jego narodu wybranego. Przede wszystkim musiał być wybrany przez Boga, po pierwsze. Po drugie, musiał być Izraelitą. Po trzecie, nie powinien trzymać wielu koni. Też takie dziwne polecenie Boże. Jakby no, jak miał ten król się poruszać? Kiedyś nie było innych środków lokomocji, tylko na koniu. Ale konie i tak wiele koni trzymali ludzie, którzy polegali na swojej sile w walce z wrogami. Tyle, ile koni, na tylu koniach usadowi jeźdźców, którzy będą zbrojni, będą bronić mego narodu, będą jakby moją taką siłą. Człowiek, który tak postępuje, nie ufa Panu. A Bóg powiedział, nie powinien trzymać wielu koni. Jego ufność powinna spoczywać w Panu, nie na sile koni, nie na sile jeźdźców. Dalej, nie mógł prowadzić ludu z powrotem do Egiptu, sądząc, że konie, które tam nabędzie, będą w stanie uratować naród. I więcej wojska będę miał, tym będę bardziej mocniejszy. Nic bardziej mylnego. To Bóg chronił Izraela. Izraelici chcieli wyjść spod Bożej ochrony, spod Bożej kurateli, chcieli żyć po swojemu. Dalej, nie powinien brać sobie wielu żon, to po piąte. Jest to nie tylko zakaz uprawiania poligami, czyli wielożeństwa i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem żon, które mogłoby zwieść króla na drogę bałwochwalstwa, ale też zakaz zawierania małżeństw w celu utworzenia tak zwanych sojuszy politycznych. Znamy wielu królów z Starego Testamentu, którzy żenili się z kobietami, inaczej spowinowacili się z takim królem i w ten sposób zyskiwali sobie popleczników, zwolenników, sojuszników. To się Bogu nie podobało. To jest jakby iść na kompromis ze złem. Iść na kompromis z czym to się Bogu nie podoba. Wiecie, jakbyśmy szli na kompromis z szatanem. To jest niedorzeczne zupełnie. Ale wielu ludzi, takich królów, tak postępowało. Czytamy dalej, po szóste, nie powinien gromadzić wiele srebra i złota, ponieważ mogłoby go to odwieść od polegania na Panu. Nowy Testament mówi, pieniądze nie są problemem, miłość do pieniędzy jest problemem, w tym wypadku miłość do srebra i złota. I dalej po siódme, powinien sporządzić król, przyszły powinien sporządzić odpis prawa, czyli zakonu Bożego, czytać je i okazywać mu posłuszeństwo, żeby nie stał się dumny i samowolny, tak jak chcieli Izraelici. Nieustannie skupiony na prawie król miał być wzorem dla narodu. Takim wzorem był Dawid. Był nieustannie skupiony na prawie i był wzorem dla narodu. Izraelici chcieli oddać nawet życie za swego króla. Był dla nich był kimś wyjątkowym. I po 8 wierszu 20 czytamy, i nie mógł unosić się pychą. Syn Salomona, Rehabeam, uniósł się pychą, nie posłuchał rady starszych, którzy doradzali mu, aby był przychylny dla Izraelitów. On uniósł się pychą i posłuchał swoich kolegów, koleżków z podwórka, z piaskownicy, i to zgubiło jego przed całym Izraelem. Stracił całe królestwo. Ale zobaczmy, mówiliśmy tu o Rehabeamie, synowi Salomona, ale sam Salomon, który rządzi Izraelem w tak zwanym złotym wieku Izraela, następca Dawida, syn Dawida, pogwałcił niemalże każde z tych zaleceń. Oczywiście, jaki był tego skutek? Załamało się jego królestwo pod koniec jego życie i ruinie uległo całe królestwo już za syna jego, jego dalszych potomków. Izrael już nigdy nie podniósł się do takiej świetności, jakim był za Dawida i Salomona. Bóg podał odpowiednie zalecenia, aby król, jeśli chce być królem, jeśli Izrael chce mieć króla, powinien spełniać odpowiednie warunki. Odpowiednie warunki. Bóg, bracia i siostry, nas ustanowił, nas wierzących, ustanowił królami, ustanowił kapłanami, ustanowił królami, abyśmy królowali na ziemi, jak w raju był Adam i Ewa i Bóg powiedział do Adama, masz panować nad wszystkim, co jest na ziemi, nad zwierzęciem, nad wszystkim, co się dzieje na ziemi. Masz ty panować, dałem ci panowanie. Ty jesteś królem, ale ja jestem nad tobą. Nie jesteś niezależny, ja jestem nad tobą, masz służyć mi. W pierwszym liście Piotra, 2 rozdział, wiersz 9, czytamy, ale wy, mówi Piotr do chrześcijan, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Dalej, 2 Księga Mojżeszowa, 19:5-6. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królewskim kapłaństwem, królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Objawienie Jana 1:6. Uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I objawienie 5:10. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Zobaczmy, Bóg to mówi do nas. Uczynił nas rodem królewskim. My jako dzieci Boże jesteśmy rodem królewskim. Bóg jest królem, a my jako jego dziećmi też jesteśmy królami. Dużo mniejszy randze niż nasz Pan, ale też należymy do rodu królewskiego. I nas też obowiązują te zasady, które Bóg ustanowił dla króla. Człowiek musi być wybrany przez Boga. Bóg nas wybrał. Musi być Izraelitą. Musi być wierzący. Musi być chrześcijaninem. Nie może polegać na swojej sile w walce z wrogami, z szatanem, z demonami, bo nie ma takiej siły. Nie może polegać na swojej sile w walce z przyzwyczajeniami, ze swoimi pożądliwościami, pokusami. Nasza ufność powinna spoczywać tylko w Panu. Nie powinniśmy zawierać żadnych sojuszy. Nie powinniśmy pójść na żaden kompromis, nawet najmniejszy, z szatanem, z demonami, żaden kompromis z ciałem. Powinniśmy być radykalni przed Bogiem, radykalnie przed Bogiem. Nie powinniśmy kochać pieniędzy, nie powinniśmy pokładać w nich ufności, ale powinniśmy być napełnieni Bożym prawem, czytać je, studiować je, okazywać Bogu posłuszeństwo, aby nie popaść w dumę i wszeteczeństwo. Aby nie unosić się pychem, nie unosić się pychą. To jest dla każdego z nas. Każdy z nas. Izraelici chcieli mieć króla, prawda? My jesteśmy królami. I każda decyzja, którą podejmujemy, możemy podjąć je sami, nie licząc się ze zdaniem kogokolwiek, tym bardziej nie licząc się ze zdaniem Boga, a możemy prosić Boga o pomoc, prosić Boga o mądrość i kiedy Bóg udzieli nam mądrości, zastosować ją, a wtedy błogosławieństwo Boże spocznie na nas. Samuel był tym, który stosował się do Bożego prawa i pytał się Boga, podejmował decyzje zgodne z Bożą wolą. Izraelici nie chcieli tego robić. Izraelici chcieli po swojemu rządzić. Po swojemu chcieli rządzić. Chcieli mieć króla. To oni, to ich pycha pragnęła mieć, ich pożądanie, pragnęli mieć króla, bo chcieli upodobnić się do narodów okolicznych. A do kogo to się upodobniać? Do ludzi, którzy są przeklęci przez Boga, którzy są w większości opętani? My jako chrześcijanie nie powinniśmy pragnąć upodobniać się do ludzi na tym świecie, do systemu wartości na tym świecie. Ten system wartości jest sprzeczny, całkowicie sprzeczny z Bożym prawem. My mamy słuchać tylko Bożego Słowa, mamy stosować, mamy znać te Boże Słowo, mamy żyć tym Bożym Słowem, mamy żyć tym Bożym Słowem, mamy miłować Boże Słowo jako coś, co jest najważniejsze. Coś, co jest najważniejsze. Bo Bóg jest naszym królem. Tak, Bóg nam dał własną wolę. Tak, Bóg nam dał własną wolę. My możemy o wiele rzeczy decydować. Ale jak mówi apostoł Paweł, abyśmy pod wpływem tej wolności nie pobłażali ciału. Czyli pod wpływem tej wolności nie odchodzili od Boga. Bóg dał nam wolność, abyśmy przybliżali się do Boga. Abyśmy się do Niego przybliżali. Zauważmy, jeszcze jeden fragment, taki dłuższy przeczytamy, znany, o synu marnotrawnym, w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, 11-32. I co parę wersetów będziemy przystawać i będziemy rozmawiać. 11 wiersz zaczniemy. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów, oczywiście to mówił Jezus, i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko, odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Zauważmy, w tej sytuacji już zbiera konsekwencje swoich samolubnych decyzji. Nie pytał się swego ojca, ojcze, czy mogę wziąć tą majątność, która mi przypada, to dziedzictwo, które dla mnie przeznaczyłeś. Nie, on ojca nie pytał, on sam decydował, że chce, już wiedział, na co to wyda. Czytamy, najpierw podjął decyzję samolubną, daj mi część majątności, która na mnie przypada, mi daj, daj mi tą część, a niewiele dni minęło, odjechał do dalekiego kraju, żeby nikt go nie widział, żeby nikt go nie śledził, żeby nikt go nie strofował, żeby nikt nie zwracał mu uwagi, co wyprawia, jak żyje. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Czyli podejmował decyzje, które procentowały tym, że stracił wszystko. Nie pytał nikogo o zdanie, tym bardziej Boga o zdanie nie pytał. Bóg w tym czasie, kiedy prowadził takie życie, nie miał nic do powiedzenia, Bóg nie był jego królem. On był sam królem dla samego siebie. Tak jak Salomon, czytamy, pogwałcił niemalże wszystkie z tych zaleceń, które czytaliśmy, których Bóg chciał, aby król izraelski stosował, oczywiście ku własnej zgubie i ruinie królestwa. Decyzje, które podejmujemy, nigdy nie zostaną pozostawione samymi sobie. One nie pozostaną bez konsekwencji. Zawsze będzie. Tak mówi Słowo Boże, co siejesz, to będziesz zbierał. I ten marnotrawny syn poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. Nawet nie miał nic do jedzenia. Świnie lepiej miało od niego, bo on miał jedzenie, a on nie. Czytamy, dopiero później zrozumiał swój błąd i wejrzał w siebie i rzekł, Iluż tu najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Widzimy, tu dopiero przejrzał na oczy. Czytamy, wejrzał w siebie. I zobaczył, że źle postąpił. Źle postąpił. Zupełnie źle. I postanowił wrócić do ojca. I wrócił do ojca i ojciec mu przebaczył. Wstał i poszedł do ojca swego. Gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie tuczne ciele i zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego: Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: Od tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, abym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Widzimy całą tą historię. Przyszedł do ojca i ojciec przebaczył mu. Ten syn nabrał rozumu. Tak samo my, jeśli zgrzeszymy, jeśli podejmiemy niewłaściwe decyzje, przyjdziemy i Bóg nam przebaczy. Bóg nam przebaczy. Ale najlepiej nie grzeszyć, nie robić takich błędów, jak robił ten syn marnotrawny, czy jak robili Izraelici. Izraelici, bądźmy jak Dawid, jak inni mężowie Boży. Byli według Bożego serca. Bóg nas uczynił rodem królewskim i kapłanami Boga Ojca swojego. Jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym i rodem wybranym. Bóg nas uczynił takimi ludźmi po to, aby to On miał wszelkie prawo do królowania nad nami. I czeka, aż my sami przyjdziemy do Boga i powiemy: Panie, oto wszystko, co moje, jest Twoje. Moje pragnienia, moje dążenia, mój cały majątek, to wszystko to jest Twoje. Ty o wszystkim decyduj, Ty jesteś moim Panem, moim Królem. I to jest właśnie ten przywilej posiadania wolnej woli. Ten przywilej posiadania wolnej woli. Dawid, który był po Saulu, był właśnie takim człowiekiem. Był człowiekiem bardzo bogatym, był człowiekiem, który był mądrym, który miał wiele wojska i zaraz w tamtym czasie był mocarstwem, a mimo to wiedział, że moc, którą ma, majętność, którą ma, mądrość, którą ma, wszystko, cokolwiek, co ma, zawdzięcza tylko i wyłącznie Bogu, nikomu innemu. Saul, jego poprzednik, twierdził, że to wszystko jest jego, to on to uczynił, on jest tym wyjątkowym, on jest tym takim najlepszym, takim celebrytą prawie. Bóg go stanowił królem i on tu rządzi, on to ma najwięcej do powiedzenia, on ma to ostatnie słowo. I to go zgubiło, i to go zgubiło. Ostatnie słowo ma Bóg, bracia i siostry. Ostatnie słowo w naszym życiu ma Bóg, bo on jest naszym królem. Tak, Bóg dał nam władzę, abyśmy królowali na ziemi, jak mówi objawienie Jana. Bóg dał nam władzę, tak, władzę nad sobą, władzę nad swoim ciałem, abyśmy je zduszali, abyśmy wszelką myśl poddawali pod posłuszeństwo Jezusowi. Tak, to jest władza. Ale królem naszym jest Bóg. I o tym zawsze pamiętajmy, bracia i siostry, nie tak jak Izraelici. Daj nam króla człowieka, który niech nas sądzi, jak to u innych. My chcemy rządzić sami własnym życiem, my chcemy być kowalami, jak to mówi świat, własnego losu. Wiecie, Bóg może powiedzieć, dobrze, chcesz być kowalem własnego losu, to bądź, ale ty zbierzesz konsekwencje. Jeśli poddamy się Bogu, jeśli to Bóg będzie dla nas wzorem, jeśli to Bóg będzie dla nas ufnością, jeśli to Bóg będzie dla nas tym, który będzie naszą przyszłością, naszą nadzieją, jeśli będziemy nieustannie skupieni tylko na Bogu, będziemy znać prawo Boże, będziemy je czytać, studiować, będziemy okazywać posłuszeństwo Bożemu Słowu, to Bóg będzie nas błogosławił. I taki był cel Boga, taki jest cel Boga do dzisiaj. Błogosławieństwo dla ludu Bożego. Czy należymy do Jego ludu? Ktoś powie, należymy, bo jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy nawróceni. To nie wszystko. Dzieckiem Bożym jest ten, kto daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Czy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy Duch Święty, żeby nas poprowadzić, musi nas ciągnąć za włosy? Czy sami chcemy iść? Panie, Ty nas prowadź, Ty mnie prowadź, Ty ustalaj mi drogę, Ty ustalaj mi priorytety, moje plany na przyszłość. Najważniejsza w naszym życiu jest wola Boża, które Bóg ustanowił, zanim świat powstał. Dla każdego z nas jest przeznaczona Boża wola, taki Boży plan. I według tego planu powinniśmy iść. Powinniśmy pytać Boga, co dla nas zaplanował, jaka jest Jego wola co do naszego życia i powinniśmy według tej woli iść i tej woli być posłusznymi. To, co czytaliśmy w Starym Testamencie, to było jako przykład, abyśmy ślady w tamtych królów, tych złych, nieodpowiednich królów, którzy podejmowali nieodpowiednie decyzje, abyśmy w nich nie chodzili, abyśmy w te ślady nie wchodzili. To jest dla nas przestroga. A z dobrych wzorców, abyśmy brali przykład, których jest mnóstwo w Słowie Bożym. A najlepszym wzorcem jest Jezus Chrystus. Czytamy o Nim w Ewangeliach. Dlatego niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry, i czerpmy z właściwych wzorców. Bo prawdziwym królem, jeśli chcemy mieć króla, to tylko prawdziwym królem jest Bóg. On jest królem królów i panem panów. On jest tym wyjątkowym, jedynym. Chwała Ci, nasz Boże, chwała Ci, nasz Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś tym królem. Ty jesteś tym panem, któremu służymy, dla którego żyjemy, dla któremu oddajemy cześć i chwałę i którego uwielbiamy. Spraw, Panie, aby tak było za każdym razem i każdego dnia i o każdym czasie. Żebyśmy nie okazali się dumni, samowolni, pyszni i próbowali sami się prowadzić, sami się paść. Panie, to Ty masz nas pasać jako nasz prawdziwy pasterz, jak mówi Psalm 23. Jako ten 10 rozdział Ewangelii Jana. Ty jesteś tym prawdziwym pasterzem. Wszyscy inni, którzy chcą paść zamiast Ciebie, to złodzieje i zbójcy. Jeśli sami chcemy decydować o swoim życiu, chcemy siebie paść, jesteśmy złodziejami i zbójcami, bo my należymy do Boga, jesteśmy Jego własnością, bo On nas swoją krwią wykupił. Dlatego, Panie, chcemy iść Twoimi drogami, chcemy być tymi owcami Twojego pastwiska, którzy słuchają głosu swego pasterza, bo go znają. Za obcym natomiast nie pójdą, bo nie znają głosu obcych. Panie, tylko Ty jesteś naszym władcą, tylko Ty jesteś naszym królem i za Tobą chcemy podążać. Dziękujemy Ci, Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoją przestrogę, za Twoje wskazówki, za Twój kierunek, który wytyczyłeś. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za święta, które dałeś nam przeżyć, Panie, za te uroczystości w gronie rodzinnym, za to, że mogliśmy świętować Twoje przyjście na ten świat jako człowiek. Dziękujemy Ci, Panie, że mogliśmy tak wspaniały czas przeżyć, Panie. Chociaż zarzem trudny, bo trochę w izolacji, ale Ty wyrwiesz się z tego. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Błogosław też naszą budowę naszego nowego kościoła w Styrzyńcu. Błogosław wszystkie te decyzje, które będą podjęte. Daj nam mądrość, aby to były właściwe decyzje. Na Tobie się, Panie, opieramy. Nie chcemy sami decyzje podejmować. Prosimy, abyś Ty dał nam mądrość, jakie decyzje podjąć. Bo to jest Twoja budowa, Twoje dzieło, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, halleluja. Amen.